W Radiu Maryja w aktualnościach dnia kolejny temat. Naszym gościem jest dr Grzegorz Piątkowski, prawnik, ekonomista. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, w Niemczech następują zmiany. Premier Nadrenii Północnej Westfalii, Armin Laschet, został nowym szefem CDU. Na nowego przewodniczącego Niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej wybrało go dziś 1001 delegatów. Jego konkurenci, no to lider grupy parlamentarnej CDU-CSU, czy były minister środowiska Norbert Röntgen. Jak pan ocenia i osobę, i te zmiany, które, no bo ten człowiek może zostać również kanclerzem w przyszłości, bo chyba obecna kanclerz nie będzie już kandydowała.
Mamy tutaj kilka wątków. Po pierwsze, ciekawą kwestią jest, dlaczego zrezygnowała dotychczasowa liderka, a zrezygnowała z racji współpracy z AfD, czyli radykalną partią niemiecką, której działania i ewentualny model funkcjonowania można przyrównywać do wczesnych lat 30. w Niemczech. Też jeśli chodzi o to, kto kanclerzem zostanie, założywszy oczywiście, że to koalicja CDU-CSU będzie miała głos decydujący w tym, mamy też drugiego kandydata bardzo mocnego. Jest to Markus Söder, lider CSU, czyli tej bawarskiej jakby odmiany chrześcijańskiej demokracji. I między prawdopodobnie tymi dwoma kandydatami, między dwoma panami będzie toczył się bój o to, kto kanclerzem Niemiec zostanie. A rzeczywiście, jeśli by się okazało, że prawdopodobnie na 99% tak będzie, kanclerz Merkel nie będzie kandydowała, bo taką decyzję podjęła, jest to prawdopodobnie, wziąwszy pod uwagę oczywiście też wiek kandydatów, możliwość otwarcia sobie drogi do kilku kolejnych kadencji na stanowisku kanclerza niemieckiego, tak jak zresztą Angela Merkel tych kadencji kilka właśnie sprawowała.
A jak to będzie, jak będzie wyglądała polityka? Bo tak widzimy, że Niemcy srożą się, tak na pewno było pod koniec roku, gdy miały prezydencję w strukturach Unii Europejskiej, ale jaka przyszłość Niemców i jaka to będzie linia, prawda? Co ten polityk sobą też prezentuje i w którą stronę będzie szedł, jeżeli chodzi o politykę Unii Europejskiej, czy politykę, tak przełożywszy się na nas, jako tych najbliższych sąsiadów?
Mamy bez wątpienia kluczowy temat, to znaczy kwestię pandemii i prawdopodobnie gospodarczo Europa, tak jak cały świat, dopiero ucierpi jeszcze mocniej niestety, jeśli rzeczywiście ten lockdown w Niemczech zostanie przedłużony, jeśli pozostałe kraje unijne będą utrzymywały obostrzenia, to będzie rezultatem gigantyczne tąpnięcie gospodarcze. I tutaj jest ryzyko zwyżki w sondażach właśnie partii AfD. Jeśli we wrześniu rzeczywiście udałoby się sformować rząd w takim kształcie, w jakim teraz przewiduje się, kolejnym kluczowym dla Niemiec problemem poza gospodarką, poza pandemią są sprawy imigracji, ponieważ kanclerz Merkel dotychczas miała politykę taką w sumie bezrefleksyjnie nastawioną na przyjmowanie imigrantów. Niemcy mogą sobie pozwolić z racji wydajności gospodarczej na to, aby opłacać ten pobyt imigrantów w Niemczech. Widzimy, że niestety ta nowa fala imigrantów nie integruje się. Niemcy swego czasu tak zwanych gastarbeiterów przyjmowali do pracy u siebie właśnie, ale było to ściśle, jak sama nazwa wskazuje, czyli goście pracujący, ludzie, którzy jechali tam do pracy. Dzisiaj imigranci jadą w niewielkim procencie jako uchodźcy polityczni, a w przygniatającej mierze jako ludzie, którzy chcą czerpać niemieckie zasiłki, chcą korzystać z państwa opiekuńczego niemieckiego bez jakiegokolwiek wkładu własnego. Więc to będzie gigantyczny na pewno problem i pytanie wielkie do zmierzenia się przez nowego kanclerza. Czy chce kontynuować taką politykę? Czy może jednak chciałby zracjonalizować aspekt polityki imigracyjnej? I tutaj bezpośrednio przechodzimy oczywiście do kwestii też interesującej nas, Polaków, czyli ułożenia stosunków właśnie z Polską. Dotychczas sprawy imigranckie były jednym z głównych punktów zapalnych. Jeśli by udało się Niemców przekonać do tego, aby racjonalnie podchodzili do tego, poprzez swój duży wpływ na kształt decyzyjny Unii Europejskiej, Niemcy też będą na pewno zmieniały politykę właśnie na poziomie ogólnoeuropejskim. Jest bardzo istotne, abyśmy mieli dobry kontakt, abyśmy byli w stanie budować też te relacje nie tylko na poziomie instytucjonalnym pomiędzy Polską a Niemcami, ale na poziomie takim może mniej oczywistym, na poziomie kontaktów osobistych, ponieważ widzimy, że ten poziom kontaktów bardzo często decyduje o tym, czy jakaś propozycja, czy jakiś tok myślenia, czy jakaś strategia docelowo przechodzi. My powinniśmy jako Polska postawić na to, aby budować te relacje z Niemcami tak jakby od nowa, to znaczy starać się utrzymać dobry kontakt z politykami niemieckimi w większości opcji, szukać tam korzystnych dla Polski decyzji, korzystnych dla Polski możliwości. Oczywiście my nie mamy możliwości wpływu na wybory w Niemczech, na wynik, kto zostanie kanclerzem. Natomiast z tego też względu powinniśmy utrzymywać dobre stosunki z oboma kandydatami i też z pozostałymi partiami, bo widzimy, że CSU, koalicja CDU-CSU prawdopodobnie samodzielnej większości nie będzie miała. Będą musieli z kimś wejść w koalicję na poziomie rządowym. Możliwe, że będą to Zieloni, którzy ostatnio znacząco są mniej radykalni niż chociażby za czasów Joszki Fischera. I możliwe, że taka koalicja. Co z kolei przekłada się dla nas na pewno zwiększenie istotności Zielonego Ładu, tego nowego projektu europejskiego, który ma u swoich podstaw kwestie ekologiczne. Kluczowe dla Polski, abyśmy byli w stanie skorzystać z tej transformacji, abyśmy nie zostali wykluczeni, tak jak nie z własnej oczywiście ani woli, ani winy. Nie skorzystaliśmy z planu Marszala po II wojnie światowej. Tak tutaj musimy wejść w ten główny nurt światowej i gospodarki, i właśnie ochrony środowiska, bo jeśli tego nie zrobimy, zostaniemy całkowicie marginalizowani.
Jeszcze mam pytanie, panie doktorze, bo pojawiła się informacja, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, obecnie szef Rady Dyrektorów w rosyjskim koncercie naftowym Rosneft, atakuje Polskę, Węgry, staje w obronie Kremla, mówi, że proszę popatrzeć na Polskę, Węgry, czy to są jeszcze demokracje, czy raczej coraz bardziej państwa autorytarne. Gdzie podziały się wartości w polityce zagranicznej? CDU i CSU nie są nawet w stanie pożegnać się z partią premiera Węgier Viktora Orbana, lecz kooperują z nią w Parlamencie Europejskim. Jak pan na taką wypowiedź? To też polityk nieraz tak dziwi, że można być kanclerzem, a później wylądować w firmie i współpracować jakby ponad głowami Europejczyków.
Sama osoba Gerharda Schrödera to jest niestety tragiczny obraz upadku człowieka też, ponieważ nie ma właściwie logicznego żadnego innego wytłumaczenia, dlaczego ta kariera właśnie po utracie stanowiska politycznego taki kształt przybrała. Jest on wprost lobbystą rosyjskim, pokazuje kwestie całkowicie nieistniejące, to znaczy chciałby wbić klin po pierwsze między Niemcy a Polskę, pomiędzy Europę, Unię Europejską a Polskę. Działa, widać, stuprocentowo jako po prostu rosyjski element wpływu w Europie. Niestety jego kontakty właśnie z czasów bycia kanclerzem są dosyć szerokie. Trzeba sobie też zadać pytanie, jak on działał w czasie swojego, kiedy pełnił funkcję kanclerza. Czy działał w interesie niemieckim, nawet już nie mówię o interesie europejskim, czy może jednak kosztem Niemiec działał w interesie rosyjskim. Europa w końcu musi się obudzić, że Rosjanie są niezwykle skuteczni, jeśli chodzi o wywieranie tego typu wpływu. To nie jest tylko wpływ w internecie, to nie są tylko tak zwane zielone ludziki na wschodzie Ukrainy. To jest cała siatka agentów wpływu. To widzieliśmy też chociażby z historycznej wiedzy w czasie II wojny światowej, gdzie prawie cały wywiad brytyjski był opanowany właśnie przez szpiegów Stalina i ten model cały czas się powtarza. Ten model cały czas się powtarza w czasie zimnej wojny. Mieliśmy okazję tego doświadczyć, a teraz jest najnowsza odsłona. Dziś nie mamy już finansowanych przez Związek Sowiecki bojówek lewicowych działających na Zachodzie. Mamy natomiast skutecznych, niestety skutecznych polityków, tak jak m.in. Gerhard Schröder. Myślę, że nikt na Zachodzie już go nie bierze poważnie. To jest ktoś, kto może rzeczywiście całkowicie nieświadomym ludziom wydawać się wiarygodny, ale myślę, że Rosja po prostu spłaca mu te długi, jakie zaciągnęła w czasie jego pełnienia funkcji. Te ustępstwa, czy te tak zwane grzeczności, jakie wtedy czynił, są po prostu sowicie opłacane. Jest to bardzo przykry przykład, ale też jasno pokazujący, jak Rosja działa. I może nawet dobrze, że ten pan właśnie w tak jawny sposób działa, bo to po prostu nie pozostawia nikomu wątpliwości. Każdy, kto minimalnie choć się orientuje w polityce europejskiej i światowej, widzi na przykładzie właśnie jego, jak Rosja działa. Jak negatywny wielki wpływ rosyjski, rozsadzający Unię Europejską, działając na szkodę Polski. No, mimo, że Polska oczywiście zagrożeniem dla Rosji nie jest. I mimo tego, że my chcemy te stosunki układać na zasadach normalnych, partnerskich, Rosja cały czas chciałaby odegrać rolę wiodącego mocarstwa. Usiłuje to robić, ma pewne narzędzia i z tych narzędzi korzysta.
Dziękuję bardzo za komentarz, panie doktorze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był dr Grzegorz Piątkowski, prawnik, ekonomista.